Sebastian Wierciak, witam serdecznie w poniedziałek. Moimi Państwa gościem jest Michał Jach z Prawa i Sprawiedliwości, szef PiS-u w Stargardzie, wiceszef na Pomorzu Zachodnim. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Proszę powiedzieć, startuje Pan trzeci raz już do Europarlamentu, tym razem z 7. miejsca. To raczej nie jest takie miejsce, które daje mandat. Czemu Pan się zdecydował na start w wyborach?
Ja mam wielki sentyment do startu do Europarlamentu, bo moja kariera polityczna, rozpoznawalność, taką pozwalającą mi zaistnieć już w dużej polityce, zaczęła się w 2004 roku podczas pierwszych wyborów, w których Polska wystawiała swoją reprezentację. I ja, osoba, która wcześniej w polityce była nieznana, dopiero zaczynałem, że na lokalnych strukturach. To kandydowanie dało mi możliwość rozpoznawania mnie przez mieszkańców naszego województwa i rok później zostałem posłem już w wyborach parlamentarnych. Także mam sentyment do tych wyborów, bo od tego zaczęła się moja, powiedzmy, może za mocno powiedziane, kariera polityczna.
Czyli co, nie liczy pan na mandat, ale z sentymentu pan startuje?
No, panie redaktorze, no ja jestem, że tak powiem, wierny żołnierz partii Prawo i Sprawiedliwość i jeżeli zostałem poproszony o kandydowanie i ucieszyłem się, bo to znaczy, że jestem również ważny dla partii i kandyduję i naprawdę jestem bardzo zaangażowany w tą, chyba najbardziej z tych, może za pierwszym razem było bardziej, ale ja jestem naprawdę zaangażowany, mając świadomość wszelkich możliwości, natomiast to, że pomagam mojej partii, że w ten sposób wkładam, to jest dla mnie sprawa istotna.
Jako majora w stanie spoczynku zapytam pana o to, jaki wpływ te wybory i wynik tych wyborów do Europarlamentu będzie miał na to, co się dzieje w Ukrainie w tej chwili.
No to jest bardzo ważne, bo polityka Unii Europejskiej zarówno w relacjach do Rosji, największego wroga Polski, największego wroga cywilizacji europejskiej, ale również w kwestii bezpieczeństwa tego zewnętrznego, jest dla mnie fatalna. O Rosji nie będę mówił, bo to wszyscy wiemy od lat, fałszywa polityka wobec Rosji, która tylko spowodowała wzmocnienie Putina i tej barbarzyństwa tego rosyjskiego. Natomiast jeśli chodzi o kwestię militarną, to jest zła decyzja mówiąca o tym, o tworzeniu jakichś sił zbrojnych Unii Europejskiej, bo tak niektórym politykom się marzy o tworzeniu jakiejś armii europejskiej. Mamy najlepszy sojusz w historii cywilizacji, sojusz natowski, który sprawdzi już przez 70 lat on stabilizuje sytuację w Europie i nie tylko. I tylko podtrzymujmy ten sojusz, tylko bądźmy, realizujmy, mówię my jako członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego, starajmy się realizować założenia, które państwa wcześniej przyjęły, jak na przykład Walii w 2014 roku o PKB 2%, żeby to wszyscy realizowali, na pewno pokój będzie bardzo wzmocniony. A mrzonki o armię europejską wynikają to w takiej fobii amerykańskiej najważniejszych dwóch państw, Niemiec i Francji. Przykład potencjału europejskiego, jeśli chodzi i możliwości i pomysłów na stworzenie jakichś sił zbrojnych, to jest Eurokorpus. Eurokorpus, który z korpusu, czyli ważnej struktury militarnej, stał się farsą. To jego zadania przez ponad 30 lat to sprowadzały się do interwencji w zasadzie tylko we francuskiej, że tak powiem, części Afryki. I nic więcej. I nie jest to ani żaden silny potencjał, ani sprawne wojsko. Po prostu taki dowód na to, że Unia Europejska nie jest w stanie, to nie jest to nie jest jakaś dyskredytacja, ale po prostu nie jest w stanie stworzyć sprawnej struktur militarnych.
I tak samo jak każde państwo powinno mieć swoje wojsko, a nie wspólne europejskie, tak samo generalnie państwa powinny być osobnymi bytami, tylko razem w Unii Europejskiej. Jakie jest podejście pana jako członka Prawa i Sprawiedliwości do tego tematu?
To ja całkowicie utożsamiam się z naszą ideą, że z wielką radością przyjąłem tę informację kiedyś, kiedy już podpisano, że w 2004 roku będziemy członkami Unii Europejskiej. Zawsze mi się marzyło, no przecież ja wiele swojego życia spędziłem w czasach komuny. I nawet czasami nie wiem, czy marzyło, na pewno mi się marzyło, ale czy wierzyłem, że dożyję Polski wolnej, nie wiem. I taka, jaka była Unia Europejska wtedy, kiedy wstępowaliśmy, bo wstępowaliśmy na podstawie traktatów obowiązujących od lat, na podstawie traktatów mówiących o tym, że to jest związek państw niezależnych, państw, które realizują wspólną politykę poprzez dogadywanie się i przez wiele lat ta Unia Europejska funkcjonowała bardzo dobrze. W tej chwili próby federalizacji, a więc tworzenia bytu, coś na wzór jakiegoś państwa, przynajmniej bytu, który decyduje o tym, co się dzieje w poszczególnych państwach, jest fałszywym, szkodliwym i pomysłem. I my, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy otrzymamy mandat, będziemy przeciwko temu protestować i tworzyć takie sojusze, żeby Komisja Europejska wycofała się z tego pomysłu, który jest szkodliwy dla wszystkich, nie tylko dla Polski, dla Niemców, Francuzów również.
Eurowybory już w najbliższą niedzielę, kilka dni zostało, a kilka dni temu mieliśmy próbę ataków hakerskich na Polską Agencję Prasową. Tam były jakieś depesze publikowane, na szczęście inne media tego nie podchwyciły. Myśli pan, że możemy się jeszcze ze strony rosyjskich hakerów i ze strony Rosji spodziewać jakiejś próby destabilizacji sytuacji w Europie, w Polsce?
Ależ oczywiście, Rosja bez przerwy próbowała, próbuje i próbować będzie, bo to jest naród specyficzny, to nie jest kwestia tylko samego Putina, to jest kwestia mentalności rosyjskiej, to jest kwestia kultury, która panuje i to od czasów carskich, bo tak samo było za czasów carskich, kiedyś to myślałem, że to komunizm, tylko niestety to kontynuowane jest nadal pomimo niby demokratycznego państwa Rosji, ale on nie ma nic wspólnego z demokracją. I takie państwo jak Polska, które się bardzo mocno przeciwstawia i tutaj jestem pełen uznania dla naszych obywateli, że niezależnie od opcji politycznej zdecydowana większość Rosję uważa za śmiertelnego wroga Polski, za kogoś, kto zagraża naszej suwerenności, naszemu funkcjonowaniu naszego państwa. I jeżeli ktoś liczy na to, że można się z nimi dogadać, to jest w błędzie. Takie ataki, czy to hakerskie, czy na granicy, one będą trwały, dopóki będzie Rosja, bo oni liczą się tylko z pałką, liczą się z siłą, brutalną siłą. Jeżeli taką widzą, to wtedy szacunku nabierają. Z nimi negocjacjami do niczego nie dojdzie.
Pan był w Komisji do Spraw Katastrofy Smoleńskiej i nie ma pan wątpliwości. To nie był wypadek, tak?
Może w komisji nie byłem, natomiast byłem w parlamentarnym zespole do spraw katastrofy smoleńskiej. I proszę państwa, no, nie mam najmniejszych wątpliwości. Ja jestem, że tak powiem, najbardziej umysłem ścisłym fizyka, matematyka i tam nie mam najmniejszych wątpliwości, że był wybuch. Świadczy o tym taki prosty nawet dowód, to drzwi samolotu, które wbiły się w ziemię. Drzwi samolotu wbiły się w ziemię tak, jak to jest, to zdjęcia pokazują, jak wyglądały te drzwi od samolotu, to jest potężna siła, która musiała nadać im najpierw gigantyczną prędkość, a później wbić w ziemię. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że wybuch, co najmniej jeden, a właściwie to więcej, ale że na pewno wybuch na pokładzie był.
Przygotowuje się pan do powrotu do Sejmu ewentualnego? Jak pan patrzy na to, co się dzieje w Funduszu Sprawiedliwości? Coraz głośniej mówi się o tym, że mandat może stracić pan Dariusz Matecki. Wtedy pan wskakuje, czy pan Dobrzyński? Jak to wygląda z tej arytmetyki?
Panie redaktorze, ja nie biorę pod uwagę absolutnie zastanawiania się, dywagacji. Ja mam swoje do wykonania zadania, jakieś cele, które sobie postawiłem. A jeżeli coś takiego przyjdzie, to wtedy będę się zastanawiał. Rzeczywiście ja jestem pierwszy, że tak powiem, pod kreską, jak to się mówi.
Mm-hmm. W kolejce.
Tak, w kolejce, gdyby któryś z moich kolegów zrezygnował, a ja absolutnie nie nastawiam się na to i nie wierzę, że tu będzie można postawić jakieś realne zarzuty panu posłowi Mateckiemu.
Ma pan jakieś dowody na niewinność, czy jak to wygląda?
Panie redaktorze, ja wiem, że ciągle coś ten rząd, ta koalicja 13 grudnia ciągle coś wyciąga. Tłumy tam jakichś ludzi w tych komisjach śledzą, przesłuchują. Przecież to jest kpina ze zdrowego rozsądku, to co się tam dzieje. Wyciągają, już mają, jakie gigantyczne pieniądze, jakie oszustwa. No i co? I nic. Pół roku szukają, nie znaleziono nic. I jestem przekonany, że tak samo jest kwestia tego Funduszu Sprawiedliwości. Panie redaktorze, ja w ogóle o tym nawet nie myślę, bo absolutnie nie wierzę, że coś takiego się wydarzyło, o czym trąbią z uciechą i media wrogo do nas nastawione, ale i politycy tej rządzącej aktualnie koalicji 13 grudnia. Przez pół roku, panie redaktorze, nie znaleziono nic, kompletnie nic. A posiedzenia tych komisji i w ogóle praca tych ludzi to jest kompromitacja demokracji. Kompromitacja demokracji, że to się dzieje w parlamencie dodatkowo. To jest dla mnie żałosne.
Najbliższe tygodnie pokażą, jak faktycznie jest. Czy będą jakieś zarzuty, czy będą odbierane mandaty, immunitety. O tym się przekonamy. A teraz już uciekamy do internetu. Dziękuję słuchaczom Radia Szczecin. Przenosimy się na radioszczecin.pl i na naszego radiowego Facebooka. Zielony Ład, tak czy nie?
Nie.
A dlaczego?
Panie redaktorze, to, co wygadują, bo to trudno inaczej nazwać, ci eurokraci, to jest kpina ze... powtarzam się, ale inaczej tego nazywam. To jest kpina ze zdrowego rozsądku. Próba mówienia o tym, że musimy zrezygnować z rolnictwa w Europie, to jest kompletna jakaś aberracja. Mówienie o tym, że człowiek przeszkadza środowisku, to dla mnie są gorsze bzdury niż te, które komuniści opowiadali. Proszę państwa, ja w życiu nie spodziewałem się, że dożyję czasów, kiedy wychodzi polityk, wydawałoby się poważny, zajmujący wysoką pozycję czy w państwie, czy w Unii Europejskiej i mówi, że człowiek szkodzi środowisku, że on prowadzi do katastrofy ekologicznej na Ziemi. Panie redaktorze, jeden wybuch wulkanu Krakatau w 1888 roku spowodował obniżenie temperatury Ziemi przez 3 lata o 2 stopnie. O czym my mówimy, że cywilizacja przez 2000, teraz pół stopnia, czy zależy, niektórzy pseudonaukowcy mówią, nawet 1,5 stopnia przez 1,5 tysiąca zmniejszyło o 1 stopień temperaturę, a tutaj wybuch jednego wulkanu o 2 stopnie. To trzeba mieć jakieś poczucie zdrowego rozsądku.
Czyli nie ma globalnego ocieplenia, pana zdaniem?
Nie, absolutnie. Krótko żyjemy, żeby to stwierdzić, po pierwsze, a nawet jeżeli to globalne ocieplenie, to na to ma wpływ tyle czynników, że człowiek jest tylko jednym z elementów. Po prostu trzeba mieć jakiś dystans do tego, nawet co ludzie z tytułami naukowymi opowiadają.
Ale segreguje pan plastik, szkło?
Oczywiście. Oczywiście to bardzo mi się podoba, że nasze społeczeństwo tak to zaakceptowało i Polska należy do państw, gdzie to naprawdę naprawdę dobrze wygląda to podejście do segregacji śmieci, do odpowiedzialności za środowisko w lasach. Naprawdę coraz mniej jest śmieci, które tam ludzie zrzucają. To widać, że Polacy są odpowiedzialni, no ale są tacy, którzy usiłują wmawiać, że jest inaczej, że Polacy nie mają żadnej odpowiedzialności za swoje środowisko, za przede wszystkim na to środowisko naszej Polski.
Skoro startuje pan do Europarlamentu, no to muszę zapytać, złotówka czy euro?
Złotówka. Jestem też ekonomistą, panie redaktorze.
Tak wiem.
I to ekonomistą, który się tym interesuje. I dowód mamy w ostatnich latach, gdzie wojna, gdzie te wszystkie różne plagi egipskie, które na świat, ale i na Polskę, ale przede wszystkim na Polskę spadły, a więc COVID, ta wojna za granicą, ta wojna hybrydowa, którą narzucił nam Putin z Łukaszenką na wschodniej granicy, kryzys energetyczny spowodował wielkie perturbacje na całym świecie, a u nas w Polsce to są dane Eurostatu, to nie jest propaganda PiSu. U nas w Polsce przez ten cały okres tylko 2 miesiące mieliśmy inflację wyższą od zarobki niższe od wzrost zarobków niższy od inflacji. A było to spowodowane tym, że mamy świetnego menedżera odpowiedzialnego za złotówkę, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego pana profesora Adama Glapińskiego. To my, gdy przyjdziemy na euro, Polska straci jakąkolwiek możliwość wpływu waluty na sytuację gospodarczą, bo o to będzie dyktowała Bruksela. A Bruksela niekoniecznie będzie zainteresowana tym, żeby robić coś kosztem Polski. Mamy swój pieniądz, my decydujemy, my mamy głos i Polska jest pokazywana w niechętnych nawet Polsce, Polakom, mediach na świecie jako państwo, które sobie bardzo dobrze dało radę z tymi kryzysami, które na świecie wystąpiły, na świecie, w Europie i w Polsce wystąpiły w ostatnich 3 latach.
Mówi pan o szefie NBP, wybitny specjalista, a partia rządząca mówi Trybunał Stanu.
Panie redaktorze, partia rządząca mówiła, że Obajtek jest fajnym menedżerem, tylko fatalnym menedżerem, a Obajtek stworzył koncern. Obajtek, powtarzam, oczywiście mając poparcie władz, stworzył koncern, jeden ze 150 największych koncernów na świecie. Orlen, proszę państwa, jest jeszcze jednym z największych 150 koncernów na świecie. To pokazuje, że mamy świetnego menedżera.
Wzywanego przez prokuraturę.
Wzywanego przez prokuratora Bodnara. Zamilczmy nad tym nazwiskiem. Natomiast chcę powiedzieć, że nasza gospodarka trzyma się bardzo dobrze. Również albo w dużej mierze dzięki decyzjom ekonomicznym profesora Adama Glapińskiego i Rady Polityki Pieniężnej.
Skoro o Trybunałach Stanu rozmawiamy, to jeszcze jest pomysł, żeby pana Macieja Świrskiego postawić przed Trybunał Stanu, więc zapytam na koniec krótko, czy Radio Szczecin powinno dostawać pieniądze z abonamentu?
Panie redaktorze, Radio Szczecin jako medium publiczne powinno otrzymywać pieniądze publiczne. Czy to z abonamentu, czy w jakikolwiek inny sposób. Media publiczne mają misję i media publiczne, według mojej wiedzy, w całej Europie są wspierane przez środki publiczne.
Czy to krytyka pana Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który zakręcił kurek i nie przelewa pieniędzy?
Panie redaktorze, pan Maciej Świrski jest bardzo dobrym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przez wiele lat polskie media publiczne się rozwijały jak nigdy wcześniej. Stać było media naprawdę na wprowadzenie nowoczesnych technologii i to działo się przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie w większości czasu szefem KRIT-u był właśnie pan Maciej Świrski. On zabiegał również o środki publiczne dla mediów publicznych. On zrobił wiele dobrego. Pana Macieja Świrskiego ja absolutnie nie krytykuję i mam o nim jak najlepsze zdanie.
No ale teraz już pieniędzy nie przelewa, więc mamy się zwijać, tak?
Nie, panie redaktorze, no ja nie sądzę, że Radio Szczecin się zwinie, bo jest ważnym medium na mapie z województwa zachodniopomorskiego.
Dziękuję. Nie zrozumiałem tej końcówki, bo z jednej strony jest pan za, z drugiej strony jest pan przeciw, więc nie do końca rozumiem, ale dziękuję. Moim państwa gościem był Michał Jak z Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.